nawet nie widzę. W takim sensie, że tylko, że to są panowie, mają umysły, mają pewną wizję przestrzenną gospodarki, prawda, i społeczeństwa i gospodarki. I dlatego mówią o pewnych programach, które i założeniach raczej programowych. Więc te już, prawda, szczegóły, no, to już jest kwestia konkretnych osób, które będą przysięgały na konstytucję, prawda, że będą służyć państwu i społeczeństwu. Natomiast warto się o te główne kierunki tutaj dopytywać, ale pana pytania są, myślę, no dobre, bo to, co ja panu mówiłem, zwykli ludzie się pytają, dobrze, nie mamy, prawda, dzieci głodują, bezrobocie, brak służby zdrowia odpowiedniej, dotacji i tak dalej, a tu mówimy etyka, prawda, etos i tak dalej, ale to, tego też nie możemy przekreślić,
nie,
prawda?
Nie, nie, oczywiście, no, że nie, jak najbardziej. No to jest bardzo ważne, bo to jest podstawa, to jest podstawa, tylko że ja uważam, że w tym momencie polski naród jest naprawdę na skraju nędzy i po prostu, no, nie ma sensu mówić, to jest istotne, jak najbardziej edukacja jest naprawdę istotna, tylko że po prostu ci ludzie w tym momencie, im zagraża po prostu biologiczne...
Ma pan rację, no, oczywiście, tu przyznajemy rację, że jest bardzo trudny moment i tylko, że w tym momencie teraz co, czyli nie mówmy o tych sprawach, tylko mówmy o...
Ale jeżeli można jeszcze odpowiedzieć panu doktorowi, bo jak panu wiadomo, dokładna ocena obecnie zasobów pieniężnych Polski jest w zasadzie przez nas niemożliwa, gdyż w ramach dotychczasowych dokonań prywatyzacyjnych przede wszystkim wiadomo, że majątek narodowy Polaków wart oceniany różnie, ale podawany przez prasę 200 czy 400 miliardów amerykańskich dolarów został sprzedany za 10% jego prawdziwej wartości. Banki warte składanie polskich obywateli od 60 do 80 miliardów amerykańskich dolarów sprzedano za sumę kilku miliardów dolarów. To jest ten sens, trzeba najpierw wyprowadzić, wyprostować.
No to nie musimy szukać, usłyszałem gdzieś tam, że cukrownię jakąś sprzedano Niemcom, prawda? Za cenę cukru zmagazywanego w tej cukrowni.
No właśnie. Ja myślę, że tutaj musi być powołana
na Dolnym Śląsku
prokuratoria generalna, która to sprawę wyprostuje wspólnie z naszymi...
Damy szansę jeszcze komuś, dobrze?
Panie, a jeszcze można jeszcze... Mamy rezerwę dolarów w wysokości 30 miliardów dolarów czy 60 w Paryżu. Ja myślę, że na sensowną inwestycję, która będzie szybko zwrotna, te pieniądze można uruchomić.
Dziękuję panu Tomaszowi. Szczęść Boże, dziękuję panu. No tak, to jest chyba taka rezerwa, ja nie wiem, że to już jest ostateczność. To tak jakbyśmy, prawda, zaczęli podrzynać fundamenty domu już i teraz albo żyć, albo nie żyć. Rozmawiamy z naszymi gośćmi 2 minuty po 23 i rozmawiamy, oczywiście zapraszamy słuchaczy, bo taki jest sens rozmów, że dzwonią do nas, telefonują radio słuchacze, a panowie po prostu służą swoim głosem i odpowiedzią. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Ja się kłania.
Witamy pana Jerzego, bardzo proszę, słuchamy.
Pozdrawiam ojca Janusza i szanownych gości w studio. No, chciałbym pokrótce nawiązać do właśnie tego tematu pieniędzy. No, wydaje mi się, że jedno ze źródeł pieniędzy to już jeden z panów profesorów tutaj nadmienił, mianowicie no może trzeba by było pomyśleć o zawieszeniu wpłacania polskiej składki do Unii Europejskiej, przynajmniej na jakiś okres, powiedzmy, 2-3 lat i przynajmniej w jakiejś znaczącej części, na przykład 80% tej składki. Tutaj pan profesor, który wspominał o tym, że to dawałoby, powiedzmy, te pieniądze, gdyby zainwestować w geotermię, to dawałyby, jak rozumiem, rocznie chyba 2400 do 3600 megawatów. Tak, jeśli można byłoby to przedstawić w postaci wielkości, powiedzmy, osiedla, czy wsi, czy miasta, które by mogłoby tą, z tej kwoty i z taką elektrownią geotermalną być zasilane, to bardzo bym prosił. A ja bym jeszcze jeszcze jedno pytanie do pana profesora Zimnego. Mianowicie, czy ten program gospodarczo-społeczny został przedstawiony przez panów poszczególnym partiom politycznym i jak one go przyjęły? Natomiast odnośnie samego ruchu społecznego mam pytanie do pana profesora, znaczy takie dwie uwagi, no mam nadzieję, że zostaną potraktowane jako konstruktywne. Pierwsza krótka uwaga, otóż wydaje mi się trochę niebezpieczne to, o czym pan profesor był uprzejmy w pierwszej części telewizji Trwam jeszcze wspomnieć, że ruch społeczny no, chciałby decydować, bo tak ja zrozumiałem, że chodziłoby o decydowanie, kto ma być na listach wyborczych poszczególnych partii. Ja nie jestem w żadnej partii. Oczywiście raczej, jeżeli już, to właśnie skłaniałbym się do uczestnictwa w takim ruchu, ale uważam, że tutaj to, ta idea, no ja jej w każdym razie nie odważyłbym się poprzeć. Uważam, że to by było rozmydlenie odpowiedzialności po prostu. Nie byłoby wiadomo w końcu, kto odpowiada za co, za których polityków. Natomiast gwarancji nie ma żadnej, że ten, który zostanie wybrany z poparciem ruchu społecznego, że będzie lepiej działał niż ten, który samodzielnie przez partię zostanie wystawiony.
No ja myślę, że chyba nie, bo to byłby tak jak komitet centralny, prawda? Że nie o to chodzi, tylko żeby...
Ojcze Janusz...
Ale to ja przepraszam, bo ja nie jestem, ja tylko tu jestem...
Daję głos. Ja tylko jeszcze dokończę tutaj jeszcze jedną uwagę i potem się wyłączę, bym prosił
profesorów
o wypowiedzenie się. Natomiast oczywiście uważam, że jak najbardziej partia, która chciałaby liczyć na poparcie takiego ruchu społecznego, no powinna w jakiś sposób konsultować i no... poprosić o opinię na temat poszczególnych kandydatów. To jest rzecz oczywista, ale byłbym daleki od jednoznacznego tutaj zdecydowania. Natomiast drugie pytanie, które się przewija też już od pierwszej części audycji, to jest to, w jaki sposób zachęcić ludzi do masowego pójścia do wyborów. No, wydaje mi się, że odpowiedź, znaczy taka ogólna, to jest prosta. No, naprawić system sprawowania władzy, bo bez tego... zaraz wyjaśnię, co to oznacza, ale jeżeli tego nie naprawimy, to choćbyśmy wybrali tych śpiących rycerzy, czystych, krystalicznych, nie wiem jakich, oni w tym systemie sprawowania władzy, z takimi przywilejami, jakie obecnie władza sobie ustaliła i egzekwuje je, to po prostu aniołów byśmy wybrali i się zdemoralizują w ciągu kilku miesięcy po wyborach. Chociażby na przykład taki przywilej, jak pobieranie, z tego co pamiętam, wynagrodzenie przez już po upływie kadencji. Poseł, który nie został wybrany w następnej kadencji, jeszcze ma prawo przez jakiś czas tam te wynagrodzenie pobierać. To jest zupełnie absurdalne. A inna sprawa, no system wynagradzania generalnie posłów jest całkowicie antymotywacyjny. To, że poseł nie zostanie wybrany na następną kadencję, to nie ma żadnego wpływu na jego status materialny. Czyli krótko mówiąc, ta kartka wyborcza, ludzie po prostu czują, że od tej kartki wyborczej tak naprawdę nic nie zależy, ponieważ kilka razy już się skrzykiwali, chodzili, partie się jednoczyły, nabierały wyborców, a potem znowu mimo wszystko cały czas była ta sama polityka prowadzona. I co? Ja bym chciał tutaj zaproponować jedną konkretną, bardzo taką prościutką, myślę, do sformułowania i do naprawienia rzecz. Oczywiście tak. po ewentualnych wyborach. No, ale to byłby warunek, od którego należałoby, taki ruch społeczny powinien uzależniać poparcie takiej partii politycznej już w bieżących teraz wyborach. Od stosunku właśnie do takich rzeczy, jakie chcę w tej chwili przedstawić. Na przykład wynagrodzenie posła, niech ono będzie przykładowo 20 tysięcy złotych miesięcznie, z tym, że połowa tylko tego byłaby płacona na jego prywatne konto co miesiąc, czyli 10 tysięcy przykładowo, natomiast pozostałe 10 tysięcy przez całą kadencję byłoby odkładane na wspólnym koncie Sejmu założonym gdzieś w Narodowym Banku Polskim czy w innym banku.
No i co potem z tych pieniędzy?
No właśnie, i co potem, ojcze, już wyjaśniam, co potem. Te pieniądze wraz nawet z odsetkami dla każdego posła w ciągu 4 lat kadencji odłożyłoby się 480 tysięcy złotych, czy z odsetkami skromnie licząc 500 000 złotych. I te pieniądze dostawałby tylko ten poseł, który zostanie wybrany na następną kadencję.
A, to by tyle było, wie pan.
No nie,
to by to by po prostu...
Ojcze, ja
no wie pan, pan sobie taką kampanię wyobraża wtedy?
Jaką kampanię? No,
żeby zostać
Można oczywiście proponować inne systemy, ale to musi być system motywacyjny.
No, ale to już takie... No, panie Jurku, dziękuję bardzo.
Panem Bogiem.
Panem Bogiem, serdecznie, bo ja myślę, że trochę, to jest troszkę dzielenie skóry na niedźwiedziu, już mówiąc o tych finansach, prawda, i o tych... To już będzie potem, bo przecież przed nami wybory.
Tak, tych pytań tutaj
było bardzo dużo.
Bardzo dużo. I to takie szczegółowe, także tutaj musimy jakoś postarać się krótko, zwięźle odpowiedzieć. Otóż ja chcę powiedzieć tak, że sytuacja, jeżeli chodzi o płace dzisiaj, no jest ze wszech miar niepojęta i nie do przyjęcia. Z jednej strony niektóre taty, nawet w instytucjach państwowych, są na poziomie kilkuset tysięcy złotych miesięcznie, a z drugiej strony renty i emerytury są na poziomie 400 złotych.
I ty ktoś słyszy 20 tysięcy, prawda, miesięcznie.
Czyli, proszę Państwa, ta relacja, powiedzmy, najmniejszej takiej średniej pensji do pensji prezesów banków dużych, komercyjnych w Polsce, to jest około 600 tysięcy do 400, to jest przeszło 100 do 150 razy. Ja chcę powiedzieć, że w okresie II Rzeczypospolitej, jak pamiętam, przeglądałem stawki wynagrodzeń, powiedzmy, w II Rzeczpospolitej, to tam była relacja 1 do 30. I tak były ustawione wszystkie wynagrodzenia w sferze, powiedzmy, państwa, kiedy trzeba było podjąć zadania takie, jak w tej chwili przed Polską stoją. Druga ze spraw, która tutaj była poruszana odnośnie mocy możliwej do uzyskania instalacji geotermalnych. Otóż, krótko mówiąc, to zależy od miejsca, od głębokości, z której się pobiera wodę i lokalizacji odwiertu. Można powiedzieć, że praktycznie systemy geotermalne głębokie, o których tutaj mówimy, one są pod instalacje gminne. To są powyżej 2-3 tysięcy mieszkańców. Wtedy takie inwestycje mają sens. I krótko mówiąc, z jednego takiego obiegu zamkniętego można w zależności od określonego przepływu, wydatku i temperatury wody uzyskać od kilku megawatów do kilkudziesięciu, czyli można, powiedzmy, od gminy 1000-osobowej do gminy 50 i 100-tysięcznej osobowej takie instalacje instalować. Powiem krótko, że na obszarze na przykład Pizy, gdzie jeździmy dosyć często, istnieją trzy niezależne instalacje geotermalne, dwie prywatne, jedna państwowa koncernu Enel, która zaopatruje całe miasto w energię, która jest w cenach użytkowania 1/3 w stosunku do cen ze spalania. My możemy to wszystko mieć w warunkach polskich i jak mówimy, program ten przewiduje budowę instalacji dla gmin o takiej liczbie mieszkańców za równowartość 1 km autostrady, to jest cena około 5 milionów euro. Zwraca się to wszystko w 3-4 lata. Kolejne pytanie, czy ten program gospodarczy był przez nas konsultowany, informowany z kołami poselskimi. Odpowiem tak, był przedstawiany na wszystkich posiedzeniach z wyjątkiem SLD i lewicowych ugrupowań, które wiedziały i wiedzą o tym projekcie, również dlatego, że w komisjach sejmowych, w których pracujemy, są przedstawiciele tych ugrupowań lewicowych i oni doskonale o tym wiedzą. Natomiast program ten, który tutaj referujemy, w części jest w programie Ligi Polskich Rodzin, dla których przygotowywaliśmy ten program gospodarczy kilka lat temu pod przewodnictwem pana posła Wrzodaka i posła Kotlinowskiego. Nie, Wrzodaka i Kotlinowskiego, bo oni nam zlecili wspólnie z panem profesorem Sokołowskim, to się zgadza. Jak również w części został włączony do programu samoobrony. Również przedstawialiśmy ten program na posiedzeniu koła poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego i PiS-u. Także mówiąc krótko, te tak zwane opozycyjne dzisiaj ugrupowania wszystkie ten program znają i w jakimś sensie one go wmontują również w swój program na najbliższe wybory.
A teraz o nim rozmawiamy w jakiś sposób i no myślę, że słuchacze się tutaj mogą zapoznać, czy w ogóle też to widać też, jaki jest nie całościowy, ale oddźwięk, prawda, społecznie, tak. Społeczeństwie. Pan pułkownik, tak? Mieczysław.
Jest tutaj okazja do tego, aby tej pani, która telefonowała, bo uprzejmie zatelefonować podczas naszej audycji telewizyjnej, aby odpowiedzieć o kosztach właśnie tej geotermii tak zwanej płytkiej. Chodziło tam o konkretne pytanie dotyczące 300-metrowego mieszkania, 3 łazienki, no i przy wykorzystaniu geotermii, jakie to byłyby koszty. No więc przy takim indywidualnym podejściu, to ta głęboka geotermia jest mało efektywna.
Nie, w ogóle.
Jest to po prostu za drogie, ale jest rozwiązanie w postaci geotermii płytkiej przy wykorzystaniu pomp ciepła. I tutaj można to dosyć precyzyjnie określić, że nakłady na inwestycje obejmujące zarówno źródło energii cieplnej, a także odbiorniki w postaci klimakonwektorów, a więc ciepło zimą i klimatyzacja latem, rząd wielkości 50-60 tysięcy złotych wystarczy na to, aby taką instalację postawić, a później koszty eksploatacji tego domu, tak jak tutaj padło, około 4-5 razy niższe niż przy wykorzystaniu tradycyjnych źródeł ogrzewania na poziomie aktualnie obowiązujących cen.
Tak. Wiesz, pan...
Jeszcze ja bym może dodał do tego, co, do pytania pana, do całego szeregu, ciągu pytań pana Jurka z Torunia. Mianowicie, ja chyba nigdy, ani w programie telewizyjnym, ani później, nie powiedziałem czegoś takiego, że ruch tutaj chciałby decydować o tym, o składzie list kandydatów.
No takie może skojarzenie, bo jak jest ruch, no to pewnie
no tak, ale nie, no ja myślę, że to po prostu zależy od ścisłości współpracy, jeżeli z tymi partnerami, którzy będą w tych sformalizowanej strukturze politycznej, miejmy nadzieję jednorodnej. No to musi być, te listy powinny być jednak w konsultacji z lokalnymi środowiskami. I ja nie widzę w tym ani żadnego zagrożenia dla dobrych polityków, ani...
Przecież
mamy doświadczenie takie, że w tej chwili na listach się znajdują bardzo różni dziwni ludzie. Ale przy okazji, ponieważ my na pewno nie potrafimy wszystkich szczegółów podać dotyczących tutaj ruchu, ja bym jednak, nikt o to nie pytał, ale ja i tak podam, że mamy stronę internetową, która jest na portalu www.ojczyzna.pl
/OP.
Jeszcze raz.
Tak, jeżeli można, profesorze, czyli mamy dwa takie adresy internetowe. Pierwszy www.odrodzeniepolskierazempisany.pl. Jeszcze raz www.odrodzeniepolskierazempisany.pl. I drugi na portalu Ojczyzna, jak tutaj pan profesor mówił, www.ojczyzna.pl/OP.
Tak, no właśnie, no to...
Albo można wejść na stronę i kliknąć na piękny obraz Matejki z Wązygmunta i wtedy też się pojawia Odrodzenie Polski.
Odbieramy telefony. Kolejne, ja przypomnę, że rozmawiamy z naszymi gośćmi. Program społeczno-gospodarczy, propozycja programu, czy może wizja programu, jaki należy teraz może zauważyć, czy nawet przytoczyć. Panowie profesorowie tutaj rozmawiają, specjaliści z różnych dziedzin. Jesteśmy też podsłuchiwani w Rzymie. Mam sygnał, jest tam ojciec dyrektor, ojcowie nasi ordynatoryści w Domu Generalnym też słuchają audycji, więc pozdrawiamy, prawda?
Tak jest. Pozdrawiam serdecznie.
Tam też Polacy są i w tych dniach, w tych momentach szczególnie zawsze ojczyzna jest z oddali widziana inaczej, ale również z wielką troską. Mieliśmy teraz doświadczenie, że panowie dzisiaj chyba byli na jednym drugim spotkaniu, tak? W czasie forum polonijnego.
Tak, tak.
To się zakończyło. Z całego świata prawie przedstawiciele. Więc odbieramy telefony od naszych słuchaczy. Bardzo proszę, Radio Maria.
Chwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego i gości, Joanna z Warszawy. Cieszę się ogromnie, że powstał taki ruch odrodzenia Polski, bo to pokrzepia nas wszystkich Polaków, którzy żyją w bardzo takim przygnębiającym nastroju, że właściwie jesteśmy w takiej jakiejś zapaści i duchowej i w ogóle brak jest aktywności. Chciałabym jeszcze wnieść taką może moją skromną propozycję. Wiadomo, że ten ruch przede wszystkim będzie się zajmował tym, o czym panowie profesorowie mówią. Natomiast wydaje mi się, że dobrze by było, żeby jakieś małe przynajmniej okienko w tej działalności znalazło się dla wychowania i dla upatriotycznienia naszego społeczeństwa. Jak ja sobie to wyobrażam? Wydaje mi się, że dobrze by było wykorzystać, żeby to, bo to jest sprawa trudna, więc praktycznie dobrze by było wykorzystać ludzi pracujących, żyjących na danym terenie. Nauczycieli, jakichś, prawda, naukowców, ludzi prowadzących, powiedzmy, muzea, jeszcze tam inne, prawda, instytucje oświatowe, wychowawcze. Teraz na przykład aż się prosi, żeby sięgnąć po Przebogatej, zresztą bardzo Radio Maryja dziękuję za te wszystkie homilie Ojca Świętego. Nie wolno nam o Ojcu Świętym zapominać w świetle już, prawda, nowych rzeczy, które się dzieją, bo to jest kopalnia dla naszej kultury, dla naszej wiedzy, dla naszego wychowania, właśnie homilie, pielgrzymki Ojca Świętego na terenie Polski. Niczego nie powinniśmy uronić z jego działalności wielkiej dla Polski. Poza tym wykorzystać na przykład kazania księdza Jerzego przy różnych okazjach, a zresztą nie tylko na okazję czekać. To tak dla przykładu daję księdza Jerzego. Nie chcę przedłużać rozmowy, ale tych materiałów jest bardzo, bardzo dużo. Metody, prawda, tego działania uhumanistycznienia, prawda, tej działalności panów, tych metod może być bardzo dużo i wydaje mi się, że ludzie się powinni uaktywnić na danych terenach i centralnie, żeby coś, co jest możliwe, wnosić, a można wiele wnieść, można wnieść, powiedzmy, analizę jakiegoś wiodącego utworu okresu romantyzmu czy jakiejś innej epoki, coś rzucić ludziom. Dlaczego jeszcze o tym tak bardzo mówię? Nie wiem, czy Państwo jesteście zorientowani, jak okrojony i zmodyfikowany jest w złym kierunku program nauk humanistycznych w szkole, a zwłaszcza języka polskiego. To już nie jest język ojczysty. Grozi nam całkowita depolonizacja i nie możemy biernie stać. Muszą się zainteresować rodzice programami, czego się uczą ich dzieci. Przecież w ogóle nie ma historii literatury. W szkole przerabia się jakieś naprawdę utwory z literatury obcej, miernoty jakieś. Zaczynamy się po prostu wzorować na kanadyjskich czy amerykańskich programach szkolnych, które nie mają takiej historii i tak cudownej literatury, tak chrześcijańskiej literatury, tak ideowej, jak literatura polska. To nie jest samochwalenie, tylko to jest prawda, o której Polacy nie wiedzą. Nie wszyscy oczywiście, przepraszam, może kogoś obrażę, ale wielu Polaków nie wie, jak wielką, głęboką literaturę ma właśnie Polska, bo bardzo oparta o wartości nieprzemijające, wartości Boże, wartości chrześcijańskie. Nie przedłużam, bardzo dziękuję. Z Bogiem serdecznie pozdrawiam.
Z Panem Bogiem, dziękujemy Pani Marii. Bardzo prosimy.
Chcieliśmy przywitać Panią Joannę Szydziewską, poetkę, polonistkę, Panią Profesor, która jest współautorem książki Odrodzenia Polski przez powrót do narodowej mentalności. Serdecznie Panią pozdrawiamy. Rzeczywiście zwróciła Pani uwagę na bardzo ważny element wychowawczy, bo obecny sposób edukacji w Polsce, począwszy od przedszkola, przez szkoły podstawowe, gimnazjalne, licealne i wyższe, stawia sobie za cel wychowanie społeczeństwa dostosowanego do globalnego systemu zarządzania. Edukacja stara się przekonać dzieci i młodzież do jednolitego systemu postępowania bez ograniczeń wynikających z zasad religijnych lub innych. Nie naucza się systemów filozoficznych mówiących o wartościach, którymi powinien kierować się człowiek cywilizowany. Wychowuje się młodzież w oderwaniu od rodziny i w przekonaniu, że głównym celem życia jest korzystanie z nowoczesnych dóbr materialnych i wynikających z tego tytułu przyjemności. Stąd te nasze kontakty ze studium nad rodziną na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Łomiankach. Młodzi ludzie wychowani są w sposób taki, że są przekonani, że całą gospodarką i całym życiem ludzkości rządzi jakaś niewidzialna ręka kapitału globalnego i wolnego rynku. W efekcie młodzież przekonana jest, że niewiele od niej zależy, że Polska nie może sama egzystować, że musi być podporządkowana innym wielkim grupom gospodarczym czy społecznym. Dlatego też w naszym ruchu, chcąc zmienić system edukacyjny w kierunku dostosowania go do proponowanej gospodarki rodzinnej, gminnej, trzeba absolutnie dokonać radykalnych zmian w systemie edukacyjnym. Nowy system edukacyjny powinien wyrabiać w dzieciach, młodzieży poczucie własnej godności, poczucie dumy z własnej rodziny, gminy, regionu oraz całej ojczyzny. Bez wyrobienia przekonania o własnej wartości młodzieży polskiej, jak i też wartości patriotycznych, mówiącej o godności i specyfice narodu polskiego, nie da się wyzwolić drzemiących w społeczeństwie sił napędzających gospodarkę rodzinną, gminną i krajową. I właśnie cały czas o tym mówimy.
Tak, ja i w uzupełnieniu wypowiedzi pani Joanny chciałbym powiedzieć, iż w tym wydaniu programowym książki naszej, która się ukazała wczoraj nakładem Instytutu Studiów nad Rodziną, która ta książka była prezentowana w programie telewizyjnym, właśnie zwracamy uwagę na to, o czym mówi pani Anna. To wychowanie tradycyjne, patriotyczne, polskie, w oparciu o literaturę, historię, znajomość religii, tego wszystkiego, co powodowało i kształtowało osobowość Polaka, musi zostać na nowo reaktywowane. I tu chciałem powiedzieć, że w tym opracowaniu, w tym programie przytaczamy taki niechlubny wyjątek, gdzie szkoła w Wałrudzie, w województwie tarnowskim, do której ta szkoła uczęszczała błogosławiona Karolina Kuskówna, właśnie przez jakąś krótkowzroczność i chyba złośliwość radnych została wytypowana jako pierwsza z pięciu szkół do likwidacji szkoły przeszło stuletniej tradycji, no dosłownie pamiątki narodowej, jeżeli chodzi o postać osoby świętej, która jest jeszcze patronką diecezji rzeszowskiej. Dopiero wspólny wysiłek dużego zespołu z panią poseł Krasicką Domką na czele spowodował, że pani kurator Okręgu Krakowskiego, pani Lęcznarowicz, podjętej decyzji, uchyliła decyzję niższego szczebla i szkoła ta wraz z dorobkiem, dosłownie muzeum na tym terenie, centrum życia kulturalnego, społecznego, źródło inicjatyw lokalnych, nie zostało uratowane od zagłady. I w tym kierunku musi na nowo pójść praca wychowawcza z młodzieżą, jak również praca w kierunku obrony tych obiektów historycznych i symboli męczeństwa polskiego, które musimy zachować dla potomnych.
Ja bym tu może jeszcze dodał, że właśnie tu w ruchu jest miejsce dla wielu specjalistów, którzy właśnie się tymi dziedzinami zajmują i właśnie zapraszamy bardzo gorąco do współpracy, żeby tworzyć tą grupę opracowującą szczegóły programowe w różnych dziedzinach. I proszę Państwa, jeden z inicjatorów tego ruchu jest również profesor Jerzy Robert Nowak. I ja tutaj wspomnę, że już rozmawialiśmy i prawdopodobnie on będzie koordynował tworzenie takiego zespołu, który się zajmie, będzie to coś w rodzaju centrum walki o prawdę o Polsce. Więc on będzie się zajmował tym, co jest jego specjalnością, z czym naprawdę jest niezastąpiony i we współpracy z wieloma innymi. No więc to musi polegać na współpracy wielu, to nie znaczy, że my tutaj jakąś kompletną wizję programową, więc to jest początek.
Taki właśnie zaczątek do rozmowy w naszym gronie, czy w gronie naszych rodzin też, żebyśmy to nie mówili, że to nas zaskoczyło, chociaż jeden telefon był taki chyba słuszny, że społeczeństwo jest zmęczone, że obawa właśnie przed i frekwencją, czy przed w ogóle podejmowaniem tego tematu teraz w naszych rodzinach, w naszym społeczeństwie.
Ja za chwilę... Trzeba wyraźnie powiedzieć, że nakłady na edukację, wychowanie, szkolnictwo wyższe i naukę są najważniejsze w rozwoju państwa i narodu i są najlepszą inwestycją prorozwojową. To jest oczywiste dla nas.
Jak długo w sercach naszych choć kropla polskiej krwi, jak długo w dłoniach naszych szabla ojczysta drży. Tak będzie kraj nasz cały, tak będzie wiatr wróć. Wycięży orze biały, wycięży polski lud. Tak będzie kraj nasz cały, tak będzie wiatr wróć. Wycięży orzeł biały, wycięży polski lud.
jak długo na Babelu, ludzie gruntowski chcą, jak długo z gór karpackich rozbrzmiewa polski ton.
Tak będzie kraj nasz cały, tak będzie wiosku był, wycięży orzeł biały, wycięży polski ród. Tak będzie kraj nasz cały, tak będzie wiosku był, wycięży orzeł biały, wycięży polski ród.
Jak długo Wisła wody na Bałtyk będzie szła, jak długo polskie grody nad Wisłą będą stać.
Tak będzie kraj nasz cały, tak będzie wiosku gród, wycięży orzeł biały, wycięży polski ród. Tak będzie kraj nasz cały, tak będzie wiatr ubrud, wycięży orzeł biały,
wycięży polski. Telefony jeszcze, jeden chyba albo dwa zdążymy, ale mam informację, że po północy nasi goście jeszcze będą obecni, więc szczególnie rodacy za oceanu, czy w ogóle ci, którzy będą tutaj z nami, będą mieli okazję porozmawiać jeszcze na ten temat. Bardzo przesłuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Kanady, z Toronto, Janusz Ojczyzna przy telefonie.
Tak,
pragnę dołączyć do wszystkich ludzi odpowiedzialnych za los naszej ojczyzny, za los Europy i świata i proszę tych przeciwników naszych o nie blokowanie naszej inicjatywy. Pragnę serdecznie pozdrowić was wszystkich, drodzy rodacy zatroskanych o los naszej ojczyzny, Polski, i Bóg wam zapłać za to. Dopóki człowiek będzie kochał drugiego człowieka, Polak Polaka i brat brata, to nigdy nie nastąpi zagłada Polski, zagłada świata. Jednak jeśli ta miłość między ludźmi zaniknie, ustanie, to najgorsze faktem się stanie. Na szczęście dzięki Bożej miłości, opatrzności są wśród nas ludzie, szczególnie w Polsce, w stolicy chrześcijańskiej Europy, którzy całe swoje życie ofiarowują dla Boga, dla dobra ludzkości, tak jak to uczynił Ojciec Święty. Jednak kto walczy o prawdę, o Polskę, kto głosi Słowo Boże, ten na wielką karierę liczyć nie może. Lecz nie traćmy nadziei, mimo że czas ucieka, nagroda w niebie zawsze na nas czeka.
Tak jest. Panie Januszu, dziękuję za to zakończenie. Piękne takie, nawet poetyckie trochę. Pozdrawiamy serdecznie Kanadę, całą Polonię. Z Panem Bogiem, dziękujemy.
Z Bogiem.
Z Bogiem, to nasz słuchacz. Jeszcze może jeden telefon z jakimś pytaniem, bo to było bardziej taki apel. Proszę bardzo, słuchamy.
Cześć Boże, czy ja już mogę mówić?
Tak, jest pan na antenie. A skąd telefon?
Mówi Józef z Kolonii.
Tak, panie Józefie, słuchamy. Bardzo proszę.
Mogę mówić, tak?
Tak jest.
Szczęść Boże, mówi Józef z Kolonii. Ja chciałbym tu odpowiedzieć panu, który rozwodził się długo na temat budżetu państwa. No ja chcę tu powiedzieć, że budżet państwa, znaczy Polski, mi się wydaje, wynosi obecnie około 884 miliardy złotych. Ale gdyby zlikwidować skalę korupcji, która się wytworzyła po 1989 roku, prowadzoną przez komunistów, bo przecież w Polsce nadal rządzi komuna, to nie tak jak Lech Wałęsa mówi, że on obalił komunę, bo komuniści nadal są przy władzy, ale to, bo korupcja powoduje na przykład, no, nawet mi się wydaje w skali Polski, o 100% mniejszy budżet państwa. Budżet państwa to jest taki tort, składający się z podatków obywateli, i ten tort dopiero trzeba później umiejętnie podzielić na wszystkich, i z tego tortu to muszą być pieniądze, po pierwsze na naukę, co jest podstawą w każdym społeczeństwie, bo jeśli państwo nie będzie inwestowało w naukę i rozwój badawczy, to nic z tego nie będzie. Następnie to jest służba zdrowia i rodzina. No przecież 50 zł z tego, co ja słyszę w Polsce, jest rodzinnego, no to jest skandal. No przecież rodzinne to powinno być ustalone, to powinno być stałe. Stałe, niezmienne nigdy, przez żadny ustrój w przyszłości nie może być zmieniony, 1/10 średniej krajowej. Nie wiem, czy panowie się z tym ze mną zgodzą. Następna padła relacja, profesor Zimny zdaje się powiedział o relacji płac. No mi się wydaje, relacja płac, to ja bym powiedział, że każdy wypełniający w Polsce pełniący jakąkolwiek funkcję społeczną nie może zarabiać więcej jak 4-krotną średnią krajową. Jaką mamy w Polsce demokrację, jeśli na przykład ktoś zarabia 200-300 tysięcy miesięcznie, a rodzina z dwojgiem dzieci zarabia 1000 zł. No to jest niesamowite. Następna sprawa to jest sprawa lustracji. No przecież tych wszystkich ludzi, którzy zostali wybrani przez nas, okradają całe społeczeństwo. No przecież naród polski został dosłownie okradziony, wyprzedany. No światowa masoneria, oni rządzą, oni to Solidarność nie obaliła komuny, to oni już wszystko zaplanowali, obalili to. Ludziom się tylko wydaje, że tego. Oni trzeba za nich się wziąć, bo podstawą w szkole powinno być wprowadzanie historii, już nauki, kto rządzi światem, na przykład takie protokoły Mędrców Sionu, program światowej polityki żydowskiej, księdza Stanisława Trzeciaka, wszystkich, którzy Książki Szcześniaka, to powinno...
Ale panie Józefie, bo tutaj mamy troszeczkę porządki mylimy, bo mamy jednak temat program społeczno-gospodarczy, to są już może takie osobiste pewnie niewątpliwie, że są siły, o których nam się nie śniło, czy o których do końca nie wiem, bo są utajnione, to nie ma wątpliwości. I mówi się, że właśnie są takie te siły, które wpływają na rządy tych krajów, no ale... Co jest przed nami, no to trudno, żebyśmy w ciągu tych kilku godzin takie siły wytropili, czy je nawet zniszczyli, prawda? Jak wiemy, że to jest rzecz bardzo trudna i to jest sprawa tajna. Co panowie na to, bo już mamy ostatnie minuty tego programu, ale po północy jeszcze okazja rozmów.
Panu Januszowi może z kanale, no bardzo serdecznie dziękujemy za te miłe słowa. Natomiast tu z panem się zgadzamy, z panem Józefem, z tym, że no myśmy starali się unikać, żeby mówić o sytuacji, jaka jest. Byśmy to podsumowali jednym słowem, że jest sytuacja taka, że wymaga powszechnej mobilizacji. Przepraszam bardzo, może tu ważniejsze rzeczy w tej chwili.
Tak, sprawa generalnie, jeśli chodzi o budżet, o finanse, płace, wymaga totalnego uporządkowania i nie może być sytuacji taka, jak jest w tej chwili w Polsce, że 60% środków budżetowych jest poza kontrolą państwa. Jest to wszystko w jakichś dziwnych funduszach, agencjach i innych tego typu korupcyjnych instytucjach, które wyprowadzają środki bez żadnej kontroli, grają na giełdzie, tracą te pieniądze i praktycznie budżet na te wszystkie obowiązkowe wynikające ze służebnej roli państwa w stosunku do swych obywateli ma do dyspozycji 40% budżetu. A jeżeli do tego jeszcze dodamy środki, które muszą iść na obowiązkowe składki przeróżne za granicę, no to kurczy się ta baza i będzie coraz mniejsza i stąd ten krach gospodarczy, który dosłownie wisi na włosku. Stąd muszą nastąpić radykalne zmiany w sensie budżetu, finansów, płac, rygoryzmu, jeżeli chodzi o wydatki i kontroli instytucji do tego powołanych, Sejmu, NIK-u, i prokuratorii generalnej, która musi przejąć kontrolę nad gospodarką, nad prywatyzacją, nad skontrolowaniem wszystkich transakcji, no po to, ażeby pieniądze zaczęły wpływać do budżetu państwa, a nie wychodziły praktycznie wszystkimi strumieniami za granicę. Z drugiej strony tutaj już padła sprawa o wręcz nielegalności niektórych transakcji prywatyzacyjny. Jeżeli Rzeczpospolita kilka dni temu podaje, że koncern stalowy, który wykupił wszystkie huty stali za 6 miliardów złotych, powtarzam, 6 miliardów złotych, zostały wykupione 4 największe huty stali wraz z ziemią, wraz z koksowniami i z kopalniami węgla koksującego unikalnymi w skali Europy. I kilka dni ukazuje się druga informacja, że w ciągu roku ten sam koncern zarobił 6,7 miliarda. Czyli jak to jest możliwe, żeby za rok firma, która kupiła wszystkie huty stali, uzyskała zwrot wydatków i po roku jest już na zero. No, to są przypadki, które się nie mieszczą w żadnych kategoriach jakiegoś sprawiedliwego handlu, czyli mówiąc krótko, jakiejś partnerskiej sprzedaży i kupna-sprzedaży. To są po prostu nieważne umowy od początku.
Ale jeśli pan profesor pozwoli, to ja tutaj chciałem powiedzieć tak, bo czas nam się bardzo, bardzo szybko biegnie. Myśmy tutaj zarysowali tylko niektóre punkty programu. Na pewno pytań i odpowiedzi no, było i będzie jeszcze sporo, mam nadzieję, ale w tym miejscu teraz do wszystkich słuchających chciałbym podać taką oto informację, bardzo sympatyczną, bardzo optymistyczną. Mam tutaj akurat w ręku przed sobą podręcznik w twardej okładce autorów pana profesora świętej pamięci Juliana Sokołowskiego, pana profesora Jacka Zimnego i pana profesora Ryszarda Kozłowskiego, Polska XXI wieku. Nowa wizja i strategia rozwoju. Jest to, proszę państwa, no kalendarz, przepraszam, taki no elementarz, tak, elementarz. Uważam, że ta książka powinna trafić pod strzechy, trafić do każdego, komu dobro Rzeczypospolitej na sercu leży. Pragnę tutaj podkreślić, że wyjątkowo starannie wydana ta pozycja została przez Fundację Pomoc Rodzinie w Łomiankach właśnie teraz w kwietniu 2005 roku. I aby uprzedzić potencjalne pytania, gdzie można tą książkę kupić, ja podam może adres Fundacja Pomoc Rodzinie, ulica Kamila Baczyńskiego 9, 05092 Łomianki. I telefon może, tak żeby krótko. Kierunek 22, tak jak do Warszawy, 751 50 55. Jest tutaj cała analiza stanu zagadnienia kondycji Rzeczypospolitej, a także co zrobić i te kwestie, o których tutaj była mowa. Uważam, że ta książka powinna jak najszybciej zostać rozkolportowana nie tylko na terytorium Rzeczypospolitej, ale i szerzej, bo są tutaj wyliczenia solidne, rzetelne, po inżyniersku zrobione i tak praktycznie trafiające, prawda, do każdego czytelnika, dla którego ta problematyka, o której mówiliśmy, no jest bliska.
Dziękuję bardzo za tę część rozmów. Naszymi gościmi byli, czy są pan profesor Jacek Zimny, pan profesor Ryszard Kozłowski, pan profesor Rafał Broda, pan pułkownik doktor inżynier Mieczysław Struś. Rozmowa dotyczyła programu społeczno-gospodarczego dla czwartej Rzeczypospolitej. Niektórzy mówią dla trzeciej Rzeczypospolitej, bo tej trzeciej jeszcze nie było. A za chwilę modlitwa na zakończenie dnia kompleta.
Matko Najświętsza, Pani Kalwaryjska, Tobie oddaję wszystkie owoce mego życia. Tobie zawierzam losy Kościoła, Tobie polecam mój naród, Tobie ufam i Tobie raz jeszcze wyznaję. To cóż tu już, Maria.
Matko Boża Kalwaryjska, pomóż nam do serca swego czule przytulna. Matko Boża Kalwaryjska, Matko nasza, miłosierdzie swego Syna nam uprasza.
Drodzy słuchacze Radia Maryja, już w najbliższy czwartek, 28 kwietnia, w naszym dzienniku płyta CD o Ojcu Świętym Janie Pawle II. Na płycie będzie można znaleźć fragmenty homilii z ostatniej pielgrzymki do Polski, wspomnienia z Wadowic oraz pieśni poświęcone osobie Ojca Świętego Jana Pawła II. Ci z państwa, którzy posiadają komputery, będą mogli obejrzeć 3 pliki wideo, m.in. moment wyboru na stolicę Piotrową oraz pożegnanie przez wiernych podczas pogrzebu. Na krążku znajdzie się także tekst testamentu Ojca Świętego Jana Pawła II. Płyta już w czwartkowym wydaniu naszego dziennika. Serdecznie Państwu polecamy. Czas na naszą modlitwę na zakończenie dnia, kompletę. Oto numer stron, hymn Jezus, Zbawicielu Świata, zakończenie Wielkanocnego. Tom drugi, strona 1206, wydanie skrócone 1168, psalmodia, czytanie modlitwa z tekstów po drugich nieszporach, strona 1213, wydanie skrócone 1175, antyfona końcowa z okresu Wielkanocnego, strona 1209. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Uczyńmy krótki rachunek sumienia. Podziękujmy Panu Bogu za wszystko dobro, które dzisiaj miało miejsce. Przeprośmy za słabości, grzechy, zaniedbania. W chwili ciszy uczyńmy rachunek sumienia. Nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Jezus, Zbawicielu Świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały nieskończonej, czujny stróżu Twoich wiernych.
Jako Stwórca wszystkich rzeczy władasz czasem i wiecznością. Daj, niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie. Dusza wolna od znużenia, niech przy Tobie wiecznie czuwa.
Alleluja, alleluja, alleluja. Dzień. Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka.
Mówi do Pana, Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam.
Bo On sam Cię wyzwoli z siły myśliwego i od słowa niosącego zgubę.
Okryje Cię swoimi piórami i pod Jego skrzydła się schronisz. Wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej,
ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe.
A choćby 1000 padło u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka.
Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom.
Bo Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu.
Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twoich drogach.
Będą Cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie, osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham, i będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę.
Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja.
Alleluja.
Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicza, imię Jego na ich czołach i odtąd już nocy nie będzie, a nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas mnogo wspaniań, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas nam nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Módlmy się, Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, abyśmy odpoczęli bezpiecznie od zła i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierci szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Królowo nieba, wesel się, alleluja.
Bo Ty, któregoś nosiła, alleluja.
Z martwych powstał, jak powiedział, alleluja.
Błagaj za nami Boga, alleluja.
Zapłać.
Regina z Jędrzejowa.
Dziękuję, Pani Regino, pozdrawiamy z Panem Bogiem.
Panem Bogiem.
Dziękujemy za wspólną modlitwę i już za chwilę serwis informacyjny. Ostatni w tym dniu, a po północy ponownie program, a w nim jeszcze rozmowy z naszymi gośćmi. Jest 23:52.
Skrót wydarzeń z kraju i ze świata. Urokista msza święta z udziałem 500 000 pielgrzymów i 140 zagranicznych delegacji z całego świata, w tym 36 prezydentów i premierów, zainaugurowała dzisiaj pontyfikat Ojca Świętego Benedykta XVI. W homilii papież, wbrew spekulacjom i oczekiwaniom liberalnych mediów, nie przedstawił programu swoich rządów jako biskupa Rzymu, gdyż, jak podkreślił, zdąży to jeszcze zrobić. Dużą część homilii Ojciec Święty poświęcił Janowi Pawłowi II i jego pamiętnym słowom, wygłoszonym 22 października 1978 roku. Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Na zakończenie mszy świętej wszyscy jej uczestnicy odmówili modlitwę Regina Celi. Następnie otwartym samochodem panoramicznym Ojciec Święty objechał plac świętego Piotra, pozdrawiając i błogosławiąc wiernych. Przyklękając, całując pierścień lub zwykłym uściskiem dłoni, szefowie państw i rządów oraz przedstawiciele rodzin królewskich i książęcych przez ponad godzinę oddawali hołd i składali gratulacje Benedyktowi XVI podczas spotkania w Bazylice Świętego Piotra, zaraz po mszy świętej inaugurującej pontyfikat. W intencji nowego Ojca Świętego Benedykta XVI w wielu świątyniach w całym kraju są sprawowane msze święte i zanoszone modlitwy. Pontyfikat Benedykta XVI powinien być nową drogą dla naszego zjednoczenia, powiedział ksiądz biskup łomżyński Stanisław Stefanek. Nowego Ojca Świętego powinniśmy witać nie tylko jako przyjaciela Jana Pawła II, ale przede wszystkim, że jest on blisko Chrystusa i jest wikariuszem Boga, powiedział ksiądz biskup. Wieczorem ksiądz biskup Stanisław Stefanek przewodniczył w łomżyńskiej katedrze uroczystej mszy świętej w intencji Ojca Świętego Benedykta XVI. Dziś jak nigdy potrzebny jest taki przewodnik wiary jak Benedykt XVI, napisał metropolita katowicki ksiądz arcybiskup Damian Zimoń w przesłaniu po wyborze nowego Ojca Świętego odczytywanym dzisiaj w kościołach archidiecezji katowickiej. Metropolita zaapelował o wsparcie Ojca Świętego Benedykta XVI codzienną modlitwą o zdrowie i siły potrzebnemu w służbie Bogu, Kościołowi i światu. Modlitwy za Ojca Świętego Benedykta XVI, najważniejszego bacy świata, towarzyszyły góralom z całego Podhala, Spisza i Orawy na tradycyjnym święcie bacowskim w Ludzimierzu. Mszy świętej w sanktuarium Matki Bożej przewodniczył ksiądz Franciszek Juchas z Białego Dunajca. Zgromadzeni modlili się w intencjach rozpoczynającego się pontyfikatu Benedykta XVI, dziękowali za posługę Jana Pawła II i prosili o szybką jego beatyfikację. Po mszy świętej górale odmówili modlitwę różańcową, złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze pod pomnikiem Jana Pawła II. Kilka tysięcy wiernych przeszło dzisiaj ulicami Gniezna w procesji z okazji odpustu świętego Wojciecha. Metropolita białostocki ksiądz arcybiskup Wojciech Zięba, który wygłosił homilię podczas uroczystej sumy odpustowej, podkreślił, że zasiane przez świętego Wojciecha na ziemiach polskich ziarno wiary ciągle przynosi owoc. Ksiądz arcybiskup nawiązał także do dzisiejszej inauguracji pontyfikatu Ojca Świętego Benedykta XVI. Powiedział, że wybór niemieckiego kardynała na papieża ukazuje powszechność Kościoła. Blisko 1000 osób na 500 motocyklach przybyło dzisiaj na Jasną Górę na drugą pielgrzymkę motocyklistów. Na jasnogórskich Błoniach pielgrzymów powitał im przy świętej przewodniczym przeor sanktuarium ojciec Marian Lubelski. Setki tysięcy Ormian w Armenii i w wielu innych krajach czciło dzisiaj pamięć ofiar masowych mordów rodaków w Imperium Otomańskim. Masakry, w których śmierć poniosło 1,5 miliona ich rodaków, miały miejsce przed 90 laty. Ormianie domagają się od dawna, by Turcja uznała, że masakry Ormian w Imperium Otomańskim były ludobójstwem. Dobiega końca wycofywanie wojsk syryjskich z Libanu po 29 latach okupacji. Wycofujący się żołnierze demontowali dzisiaj ostatnie posterunki wojskowe. Dwie bomby, które po południu wybuchły w pobliżu szyickiego meczetu w Bagdadzie, zabiły co najmniej 15 osób i raniły 57, informuje iracka policja. Z wydarzeniami dnia zapoznała Państwa Małgorzata.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Kościół żyje. Kościół jest młody. Niesie on w sobie przyszłość świata. Ojciec Święty Benedykt XVI uroczystą mszą świętą na placu Świętego Piotra w Watykanie zainaugurował swój pontyfikat. Nie obawiajcie się Chrystusa. Czytam w naszym dzienniku. Módlcie się za mnie, abym nie uciekał z obawy przed wilkami. Módlmy się nawzajem za siebie, aby Pan nas niósł, a my byśmy nauczyli się nieść jedni drugich, powiedział Ojciec Święty. Papieska homilia była wielokrotnie przerywana brawami 500 000 wiernych, którzy wzięli udział w uroczystości inauguracji pontyfikatu Benedykta XVI. Módlcie się za mnie. Ten, kto wierzy, nigdy nie jest sam. Homilia Ojca Świętego Benedykta XVI wygłoszona w czasie mszy świętej na placu Świętego Piotra w Watykanie, inaugurującej pontyfikat. Jutro w naszym dzienniku. W naszym dzienniku przemówienie Ojca Świętego Benedykta XVI skierowane do dziennikarzy z całego świata w watykańskiej auli Pawła VI. Potrzeba odpowiedzialności etycznej. Ksiądz arcybiskup Kazimierz Majdański, założyciel Instytutu Studiów nad Rodziną, powiedział, że dzieło to jest owocem aktu oddania się w opiekę świętemu Józefowi, złożonego przez polskich kapłanów w obozie koncentracyjnym w Dachau. 30 lat w obronie rodziny. Pierwsza komunia święta dziecka błogosławieństwem dla całej rodziny. W naszym dzienniku rozmowa z księdzem biskupem Antonim Długoszem. Dokonała się tajemnica, która niewidzialna, niezrozumiała, trwa do dzisiaj. Pierwsza komunia święta naszych dzieci. Jutro w naszym dzienniku dodatek specjalny w rodzinie. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.